Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
W audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja. W 2019 roku, już krótko, tak, 2020, to tak będzie. Mówię o tym, ponieważ z panem Tomkiem Biernatem spotykaliśmy się, z panem profesorem Tomaszem Biernatem, to już teraz tak poważniej, spotykaliśmy się cały rok. Panie Tomku, bardzo dziękujemy za te spotkania, naprawdę bardzo cenne. Mówiliśmy, poruszał pan taki problem Polaków będących na emigracji. Podawał nam pan przykłady, liczby, sytuacje, problemy, radości.
Tak, to mój ostatni temat badawczy, więc jest mi szczególnie bliski.
A no właśnie. Właśnie też ten, nie tylko podawał pan teren, nasz badania z terenu, o którym mówiliśmy najczęściej, czyli Szkocja, ale to była Litwa, to była Łotwa, to była chyba też jeszcze Estonia.
O Estonii nie mówiliśmy.
Nie, Estonia nie, to może ja z innych źródeł jeszcze. No w każdym bądź razie poruszaliśmy nie tylko kraje gdzieś tam takie anglojęzyczne.
Tak, bo Polacy są wszędzie, ktoś powiedział, ale... że są w każdym miejscu na świecie.
I pewnie tak to jest. My dzisiaj w tej audycji pewnie pozdrawiamy tych Polaków, którzy są na całym świecie. Widać to po rejestracjach samochodów nawet. Teraz w okresie przed świętami coraz więcej aut z rejestracjami zagranicznymi.
Przyjeżdżają w odwiedziny.
Odwiedziny. A dzisiaj pan Tomek, przed świętami taki temat, wydawałoby się, że odwiedziny. Natomiast pan Tomek potraktował to poważniej. Wracać czy nie wracać z emigracji?
Takie hamletowskie pytanie, tak, ale to nie tylko moje pytanie.
Nie tylko odwiedziny, panie Tomku, prawda, tak, przed świętami, ale nawet głębiej, czy powrócić do tych świąt, które są, do tej rodziny, do tej mamy, do tego taty, do babci, do tych przyjaciół, z którymi już pewnie kontakt się urwał, do sytuacji, do nowej pracy, tak? To o to chodzi?
Tak, to o to chodzi, ponieważ coraz więcej Polaków zadaje sobie to pytanie, wracać czy nie wracać. Jest to, tak jak powiedziałem, taki hamletowski dylemat w tych niepewnych czasach. No, podejmowanie tej decyzji czasami zajmuje wiele czasu, ale jest to niezwykle istotna kwestia. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na pewne dane statystyczne, ponieważ w 2017 roku odwrócił się pewien trend. Więcej Polaków wróciło z emigracji, właściwie, niż wyjechało na emigrację.
Panie Tomku, to tak dawno, ale niedawno.
Nie, to całkiem niedawno.
To w sumie to tak niedawno, no tak, bo 17, 18, 19, czyli ta tendencja to dopiero tak raczkuje, tak?
Do tego roku właściwie więcej wyjeżdżało Polaków, niż przyjeżdżało, tak, z emigracji.
I nagle?
I tutaj można się spotkać z takimi danymi, że w tym roku wróciło około 100 tysięcy Polaków z różnych krajów, tak, do Polski. To jest taka już poważna fala powrotowa. No i gdybyśmy zwrócili uwagę na ostatnie wystąpienia premiera Morawieckiego czy prezydenta Dudy, oni często wspominają o emigrantach, Polakach, którzy są poza granicami kraju i nakłaniają ich do powrotów. To nie są takie łatwe decyzje, tak jak powiedzieliśmy. Oczywiście niektórzy wyjeżdżają za granicę i od razu planują powrót. Planują powrót, kiedy zbudują dom, kiedy będzie ich stać na zakup mieszkania.
Ale ten dom budują w Polsce.
Budują w Polsce i to jest taki bardzo widoczny ślad, że emigracja jest tylko pewnym epizodem w ich życiu i w gruncie rzeczy cały czas się przygotowują do powrotu, także w odpowiedni sposób organizując swoje życie za granicą.
Może wejdę w słowo, bo rzeczywiście nawet pośród naszych znajomych. Myślę, że to każdy z nas, nawet słuchaczy, ma taką okazję do spojrzenia na ten temat. Młodzi wyjeżdżają, ale kupują tutaj mieszkanie i spłacają to mieszkanie. Albo kupują działkę, albo w jakiś inny sposób zabezpieczają sobie ten powrót.
Jeżeli, tak, głównym celem emigracji była poprawa sytuacji ekonomicznej i po iluś latach, czasami po kilkunastu latach emigracji, te osoby uważają, że właściwie zrealizowali swój główny cel emigracyjny i od początku planowali powrót, to być może rozpoczyna się ta fala powrotów, o której tutaj wspomniałem i te dane statystyczne na to wskazują. Oczywiście są różne motywy powrotu. Pierwszy taki motyw, tu wskazaliśmy, ekonomiczny, materialny. Ktoś powiedział, wrócę, jak będzie mnie stać na mieszkanie, czy wybuduję dom. I cały właściwie pobyt tam jest pewnym przygotowaniem do powrotu. Dla niektórych bardzo ważnym motywem, jednym z najważniejszych motywów jest tęsknota. Czyli emigracja jest takim dotkliwym doświadczeniem, które wywołuje bolesną i w zasadzie nieredukowalną tęsknotę. Mimo tych nowoczesnych technologii, jakie są. Mamy Skype'a, mamy telefony komórkowe.
Samoloty.
Możemy rozmawiać ze sobą przez internet. Okazuje się, że to jest bardzo poważny problem i ta technologia nie eliminuje tęsknoty. Dla niektórych to jest bardzo poważny motyw powrotu. Ale chciałbym zwrócić uwagę również na taki motyw. Spotkałem się również z takimi decyzjami, które są umotywowane ochroną ważnych wartości. Rozmawiałem z rodzicami, którzy mówią, wracamy do Polski, bo nie chcemy, żeby nasze dzieci się wynarodowiły. Chcemy, żeby były Polakami. Wracamy do Polski, bo chcemy, żeby uchowały swoją wiarę, ponieważ w ich otoczeniu żaden z rówieśników nie jest wierzący, nie chodzi do kościoła. Żyjemy w społeczeństwie zateizowanym. Dla nas jest to ważna wartość i chcemy wrócić do Polski po to, żeby uchronić tożsamość swoich dzieci, i narodową, i religijną. Więc taki motyw również pojawia się, ochrony wartości. Ja myślę, że takim innym motywem jest to, że żyjemy w niepewnych czasach. Chociażby przykład Brexitu, który ciągle właściwie jest niejasny, nie wiemy, w jakim kierunku pójdzie, jaki status uzyskają emigranci po Brexicie, jakie będą mieć prawa i czy będą mogli w ogóle pozostać, szczególnie ci, którzy krócej przebywają poza granicami kraju. A więc ten czynnik niepewności i ryzyka w kontekście stabilizującej się sytuacji ekonomicznej w Polsce i różnych programów pomocowych, które także biorą emigranci, szczególnie młode rodziny z dziećmi. Dla nich ważnym argumentem jest na przykład 500+, program pomocowy w kraju, a z drugiej strony w wielu przypadkach jest tak, że ojciec pracuje, a jeżeli ma się dwoje, troje, czy nawet więcej małych dzieci, matka i tak nie może pracować, bo przebywa z nimi w domu. Więc te rzeczy są kalkulowane i brane pod uwagę. Dzisiaj już się zaczyna pomału analizować takie scenariusze powrotów, ponieważ jak powiedzieliśmy, to jest trudna decyzja. Ona musi być naprawdę głęboko przemyślana. W tej decyzji muszą brać udział wszyscy członkowie rodziny, szczególnie jeżeli są tam dzieci i nastolatki. Dla nich to jest czasami punkt zwrotny w ich życiu. To jest bardzo trudna sytuacja, kryzysowa, stresująca, bo często dla nich to miejsce jest ojczyzną tak naprawdę. Tam mają swoich znajomych, swoje szkoły, tam mają całe swoje życie i podjęcie takiej decyzji może być bardzo trudne, przede wszystkim dla dzieci, które nie są związane z Polską, z tymi miejscami. A więc są różne scenariusze, jak się obserwuje, są i takie scenariusze szczęśliwe, że osoby, które zdecydowały się na powrót indywidualnie, albo bo były emigrantami indywidualnymi, albo powróciły ze swoimi rodzinami, są szczęśliwe. Mówią, bardzo dobrze, że wróciliśmy. Świetnie. To jest nasze miejsce. Tęskniliśmy za tym. Ale jak się przyjrzymy bliżej tej rzeczywistości, są także i scenariusze, które są scenariuszami z niepowodzeniem. Nie udało się wrócić. Nawet w skrajnych przypadkach dochodzi do powtórnego powrotu do miejsca, z którego emigrant przybył do kraju.
Jest bolesne chyba bardzo.
To jest bolesne, ale to też świadczy o jednej rzeczy, że my nie mamy jakby systemowych rozwiązań, które pomagałyby emigrantom tutaj w kraju. Proszę zwrócić uwagę, na przykład powrót dziecka do szkoły polskiej to jest szok szok kulturowy i szok edukacyjny dla całej rodziny i dla dzieci, bo często osoby, które mają porównanie szkoły polskiej i szkoły gdzieś tam na przykład w innym kraju, czy to Wielka Brytania, czy to będzie Holandia, są zaszokowani tym, co spotykają tutaj w kraju. Dzieciom bardzo trudno jest bez pomocy, bez wsparcia często zaadaptować się do polskiej szkoły, ponieważ no, polska szkoła jest specyficzną szkołą. Ostatnio czytałem wczoraj czy przedwczoraj taki ciekawy artykuł dyrektora polskiej szkoły z 20-letnią praktyką, także nauczyciela i ojca córek, który był na wizycie studyjnej w Finlandii i w jednej z poczytnych gazet napisał: polska szkoła to skansen. Więc często osoby, które wracają z dziećmi do polskiego systemu szkolnego, wracają do skansenu. Ja mógłbym podać tutaj kilka takich podstawowych wskaźników, które mogą powiedzieć nam, że polska szkoła to jest szkoła z XIX wieku, nie z XXI wieku. Biorąc pod uwagę konstrukcję programów nauczania, metody nauczania, relacje między nauczycielem, uczniem, relacje między nauczycielem, rodzicami i system wychowawczy szkoły. A więc dla wielu, i znam również takie przypadki dzieci, które po powrocie, ponieważ miały zły akcent, ponieważ nie rozumiały pewnych zachowań, ponieważ zetknęły się na przykład z zachowaniami nietolerancyjnymi wobec siebie czy dyskryminacyjnymi, mają trudności w adaptacji do polskiej szkoły. Co więcej, często ich rodzice nie mogą znaleźć rozwiązań tych problemów, prosząc o nie w szkole, prosząc o nie w różnych instytucjach wspierających, w poradniach, ponieważ my nie jesteśmy przygotowani.
Nie ma systemu do tego.
Tak, my nie jesteśmy przygotowani. My, jeżeli chodzi o kwestie szkoły, to my nawet nie wiemy, ile takich uczniów jest w naszych szkołach, bo tego się nie rejestruje, tego się nie bada.
A to rzeczywiście
my
nowość.
My nie wiemy, jak się pyta na przykład szkoła, czy jest przygotowana. Dla szkoły to są zupełnie nowe problemy i nowe zadania. A zatem myślę, że tutaj jest
Panie
wiele
Tomku,
takich ważnych
myślę, że porusza,
pytań.
Że ten problem, który pan w tej chwili poruszył, to jest bardzo ważny temat. Ja nie sądziłam, że no przecież skoro już mówi się na szczeblach władzy, tak, o tym, żeby wracali Polacy, żeby rodziny wracały, czyli wiadomo, że dzieci będą wracały. I jeżeli my tego nie rejestrujemy, nieprawdopodobne
to. Nie mamy żadnych
to.
Jakby przygotowanych rozwiązań, wsparcia dzieci, a także i rodziców, którzy często są zagubieni w tym nowym systemie, dezorientowani.
Nawet żeby przygotować to rozwiązanie, to jakieś badania, jakąś statystykę chociaż trzeba mieć. A pan mówi, że tego nie ma.
Nie mamy takich statystyk i nie mamy też rozwiązań systemowych. Ja bym
Czyli nie przygotowani jesteśmy szerzej
o takim zjawisku, który często obserwuje się u osób, które decydują się na powrót. To zjawisko nazywa się powrotnym szokiem kulturowym. My wracamy do rzeczywistości, z którą zerwaliśmy bezpośredni kontakt kilkanaście lat temu.
15,
ta rzeczywistość z tamtych lat istnieje w naszej pamięci, świadomości. Jako na przykład zawód polską. Zawiedliśmy się na Polsce. Polska nie dała nam warunków życia. Musieliśmy z tego kraju wyjeżdżać, bo nie było możliwości funkcjonowania z rodziną w sytuacji dużych wskaźników bezrobocia, braku mieszkania, braku pieniędzy od pierwszego do końca miesiąca. To z jednej strony, ale z drugiej strony też czasami można mówić o takich zjawiskach jakby pewnej idealizacji związanej z tą nostalgią, że to jest nasza ojczyzna, z której wyjechaliśmy. To dotyczy nawet relacji z bliskimi. Niektórzy Polacy, którzy wracają z zagranicy, odkrywają, że ich bliscy nie są takimi, jacy pozostali w świadomości, czy jak wyobrażali sobie, że są. Bo upłynęło ileś lat i jedni i drudzy się zmienili. Emigranci żyli w zupełnie innych uwarunkowaniach społecznych, kulturowych. Oni także się zmienili swoje poglądy, swoje postawy, systemy wartości, sposoby rozumienia świata, ale także i to, co się tutaj wydarzyło, dotknęły różnego rodzaju zmiany. I okazuje się, że ten wyobrażony świat, wyimaginowany, często wyidealizowany, który ciągle był tam podtrzymany poprzez pamięć, nostalgię, idealizację, nagle tutaj pęka jak bańka mydlana i okazuje się, że to nie są ci ludzie albo to nie są te miejsca, które ja zapamiętałem z dzieciństwa, bo one inaczej zupełnie wyglądają albo wręcz nie jestem w stanie ich poznać. A więc powrotny szok kulturowy, który generuje często stres i to jest sytuacja, która nie mija po tygodniu ani po miesiącu. Ten powrotny szok kulturowy trwa często rok, półtora, zanim my ponownie zaadoptujemy się, a więc mówimy o procesie readaptacji, powtórnej adaptacji do miejsca, z którego wyszliśmy. Jest to dość dobrze opisane w psychologii zajmującej się właśnie powrotami. Co więcej, nawet mówią, że emigranci, którzy tutaj wracają niby do tej ziemi wytęsknionej, tak, ukochanej, odczuwają żałobę za miejscem, które opuścili, za kontaktami, za znajomościami, no tak, za przyjaciółmi, które tam zostały. Mhm. Więc można powiedzieć, że ten szok kulturowy również ma pewne cechy żałoby za tym, co się tam zostawiło, czy co się utraciło, a tutaj będąc w kraju, trzeba to życie budować na nowo. Od samego początku buduje się nowe życie i to jest bardzo, bardzo trudny proces, bardzo złożony, bardzo skomplikowany, szczególnie jeżeli dotyczy całej rodziny. To jest znalezienie miejsca zamieszkania, to jest poszukanie miejsca pracy, to jest często nawiązanie nowych kontaktów, to jest często adaptacja dziecka do szkoły, systemu szkolnego, do grup rówieśniczych, a więc bardzo złożony, podobny trochę do emigracji. Wydawałoby się, że jak wracają tutaj... To będą u siebie i wszystko będzie znane, wszystko będzie życzliwe i przyjazne i będzie łatwo i przyjemnie. I to jest trudny proces. Po przejściu tych trudnych chwil, tych przepracowaniu tych zadań, poradzeniu sobie z tym stresem takim powrotowym, okazuje się, że to życie rzeczywiście zaczyna nabierać barw i jesteśmy szczęśliwi, ale sytuacją dość typową w wielu przypadkach jest przeżywanie tego powrotnego szoku kulturowego. I myślę, że osoby, które chcą wrócić, powinny przede wszystkim zbierać informacje na temat warunków życia w Polsce, na temat możliwości uzyskania różnej pomocy, na temat sytuacji adaptacji dzieci w szkole, zbieranie informacji, uzyskiwanie ich z wielu różnych źródeł, ale także rozmowa przygotowująca, na przykład rodziny. To jest szczególnie ważne dla rodziny, gdzie są dzieci, gdzie są nastolatki. Trzeba z nimi rozmawiać i długi okres przygotowawczy. To jest taki czas, który będzie łagodzić skutki tego szoku, powrotnego szoku kulturowego. A więc dużo rozmów, uczestniczenie we wspólnym podejmowaniu decyzji. Ta decyzja musi również uwzględniać różne głosy, różne stanowiska, różne cele. Trzeba tę decyzję bardzo rozważnie podejmować i trzeba jakby być mentalnie i psychicznie przygotowanym na ten powrót i na budowanie życia od nowa.
Panie Tomku, ja złapałam oddech teraz, bo problem rzeczywiście bardzo trudny. Myślę, że w każdej rodzinie polskiej taki problem może się zdarzyć, albo już jest, albo za chwilę będzie. Myślę, że to, o czym pan dzisiaj mówił, tuż przed świętami, może jest taką okazją dla nas rozmów przy stole, tak, świątecznym, bo na święta często młodzi przyjeżdżają. Mm-hmm.
Sami mają te dylematy.
Może
czasami boją się rozmawiać na ten temat.
Zacząć te rozmowy. Proszę państwa, w audycji porady pedagoga, psychologa, profesor Tomasz Biernat z Uniwersytetu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku poruszał temat wracać czy nie wracać z emigracji. Poruszał problemy, które dotykają młodych ludzi, bo to w większości młodzi ludzie, no mówimy tutaj o młodych ludziach. Telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, drugi numer 536 600 200. Telefony dla zagranicy 48 56 655 23 33, drugi numer 48 56 655 23 66 i oczywiście Kanady i USA. Serdecznie pozdrawiamy. Panie Tomku, mamy już pierwszy telefon. Słucham Radio Maryja.
Halo?
Tak, jesteśmy
Szczęść
na antenie.
Boże. Szczęść Boże. Andrzej z Sopotu dzwoni.
Witamy Panie Andrzeju.
Tak, czy mógłbym dwa kilka słów powiedzieć na ten temat?
Bardzo proszę.
Proszę bardzo.
Otóż ja, moja rodzina i dzieci, wnuki szczęśliwie, mimo dość dużej takich trudności tam bytowych, różnych, mają zawód, mieszkają w kraju, jakoś to się dobrze ułożyło. No, ale to jakoś dobrze to inaczej wygląda, kiedy patrzymy na sytuację moralną w tej chwili w świecie. I są duże problemy, nasz Kościół katolicki przeżywa, Europa przeżywa. I to na Zachodzie jest widziane, tak, jeden z takich młodych pisarzy czy publicystów anglosaskich napisał książkę pod tytułem, o ile dobrze nie zapamiętałem, Dziwna śmierć Europy. Ja myślę, że trzeba byłoby, i to dotyczy nie tylko problemu, który Państwo poruszacie, migracji i rodzin, ale to dotyczy w ogóle dalszego problemu egzystencji, ale duchowej także, przede wszystkim duchowej, bo my mówimy i myślimy ciągle o tym, jak sobie być zabezpieczyć. W komunizmie były te głodowe dodatki na dzieci, to były wprost śmieszne. Ja muszę powiedzieć, że jako młoda rodzina spotkaliśmy się z taką uwagą, na moją uwagę, że to są żadne dodatki na dzieci. W czasach PRL-u, komuny, to mi odpowiedzieli tak. Święty Paweł powiedział, że kto nie pracuje, ten nie je. A przecież dzieci nie pracują, to się dzielcie z tym, co macie. Więc ja myślę, pomyślałem wtedy, do dzisiaj to widzę, że egzystencja społeczna, egzystencja narodu, która na naszych oczach się rozwija, ona jest z jednej strony głęboko przemyślana, a z drugiej strony my w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, że właściwym celem jest, no powiem brutalnie, przepraszam, jest złamanie duchowej egzystencji naszego narodu, który przez te 1000 lat umiał w najgorszych warunkach zachować wiarę, cierpiał strasznie, ale możemy być dumni, żeśmy jako naród, jako Polacy, katolicy, zachowali swoją osobowość, zachowali swoją
wiarę. Andrzeju. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję, bo pan robi wywód. Dziękujemy. To jest też ważne, to co pan powiedział. Natomiast chcielibyśmy, żeby może zadzwoniły osoby, które mają coś do powiedzenia w naszym temacie. Nie rozchodźmy się na inne tematy. Mamy telefon kolejny. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże. Ja nazywam się Barbara, dzwonię z Warszawy i chciałabym pochwalić szkołę, która jest w Łomiankach pod Warszawą, gdzie jest sporo dzieci takich właśnie wracających z emigracji. I chciałabym pochwalić bardzo dyrektora, który się strasznie tymi dziećmi zajmuje. Dodatkowe zajęcia im organizuje. Dzieci, które niekoniecznie wypowiadają, bo mają jakiś akcent czy tam coś. Naprawdę jest to super, super szkoła. I proszę, kto chce wiedzy na ten temat, zadzwonić do tej szkoły w Łomiankach. Jest jedna szkoła podstawowa w Łomiankach pod Warszawą i nauczyć się, jak ogarniać te dzieci. Bo
Pani,
dzieci tam
bardzo
wracają,
dziękujemy.
Są szczęśliwe, nie mają problemów. Każdy nauczyciel jest w stanie im pomóc, zapytać. Mają prawo powiedzieć, że czegoś nie rozumieją. To pani im powie po angielsku, po polsku, żeby tylko zrozumiały te dzieci. I naprawdę jest to super.
A pani jest babcią, czy babcią, tak?
Jestem babcią.
O, to bardzo ważny głos.
Tak,
cieszymy się bardzo.
Za ten przykład, bo rzeczywiście bardzo wiele...
Super. Już nie mówię o szkole, gdzie chodzi wnuczka do liceum na Żoliborzu, no bo to już jest starsza szkoła i tam jest to taka szkoła z różnych narodowości, więc tam sobie dzieci radzą, ale te maluchy, gdzie mój wnuczek nigdy nie chodził do polskiej szkoły, bo jak maluch tam wyjechał, wrócił teraz do 5. klasy i naprawdę myślałam sobie nie poradzi, a oni tak się nim opiekują, że chłopak jest cudowny.
Bardzo, pani
Barbara. Nie ma problemu żadnego.
Dziękujemy.
Także mówię jeszcze raz do pochwalenia szkoła w Łomiankach.
Dziękujemy za ten przykład. Bardzo wiele zależy od właśnie indywidualnej sytuacji dziecka, do której szkoły trafi, jak dyrekcja szkoły potrafi się zaopiekować, także do jakiej klasy nawet, chodzi o skład klasy, do jakiej trafi i jakich ma rówieśników. Są takie sytuacje, że dzieci są otoczone troską i opieką przez kolegów i koleżanki. No, zdarzają się też sytuacje, że są poniżane czy dyskryminowane.
Czyli praca nasza na każdym kroku. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Możemy pani imię poznać?
Moje imię Barbara, z Jaworzna dzwonię.
O, druga Barbara. Serdeczne życzenia dla Barbar, bo to niedawno było.
Dziękuję uprzejmie, dziękuję. Proszę państwa, ja byłam 13 lat w Anglii. Wróciłam właśnie 1 kwietnia. Dokładnie. I zarejestrowałam się w Urzędzie Pracy. Mam wykształcenie wyższe górnicze, tam angielski, komunikatywny, może nie perfekt, ale komunikatywny. I proszę państwa, szukałam pracy, wysłałam może 70 CV. Ani pół telefonu do mnie nie było w tej sprawie. I proszę sobie wyobrazić, że załapałam się w biurze pracy na taki staż. To był staż półroczny. Uwaga, za 1033 zł przez pół roku, co miesiąc, płacono mi. To był program unijny z obowiązkiem, że pracodawca mnie zatrudni na 3 miesiące po stażu. Proszę sobie wyobrazić, że przepracowałam pół roku, zgodziłam się na to, żeby wejść na rynek pracy. I pracodawca powiedział, że z przyczyn ekonomicznych mnie nie zatrudni. Ten staż się skończył 29 listopada. Teraz rozmawiam z Urzędem Pracy. Panie starają mi się tam pomóc. Ale powiem tak. Przeżyłam 2 szoki, jak przyjechałam do Polski, za namową znajomych, pana prezydenta, pana premiera. Jeden to ten program unijny za 1033 zł na stażu dla osób 30+, a drugi to taką nieuczciwość, że nie zatrudniono mnie na te 3 miesiące. Takie mam doświadczenia. W tej chwili jestem na takim... I to, co pan mówił, w ogóle Polska nie jest przygotowana na przyjazd, czy to rodzin z dziećmi, bo mam znajomych, którzy w tamtym roku we wrześniu zjechali z trójką dzieci i po 3 miesiącach szybciutko wracali, ani dla osób, które tak jak ja chcą pracować, mogą pracować do emerytury i też nie ma pracy dla nas.
Dziękujemy.
Pani Barbaro, bardzo dziękujemy za ten telefon. Panie Tomku, no potwierdzenie
to jest podstawowe pytanie. Czy my potrafimy wykorzystać ten olbrzymi kapitał społeczny i ekonomiczny Polaków, którzy wracają z zagranicy? Chciałbym powiedzieć, że mają często unikalne doświadczenia. Oni często mogliby być takim motorem napędowym rozwoju naszej gospodarki. Często mają też kapitał, który mogliby tutaj zainwestować. Kiedyś spotkałem się z takim stwierdzeniem. Wyjechali najlepsi, czyli ci, którzy mieli pewne kompetencje, umiejętności, mieli w sobie pewną odwagę, umieli podjąć tę ważną decyzję. Co więcej, tam przetrwali i odnieśli często sukces. I oni teraz mogą podjąć decyzję o powrocie do kraju, ale czy my właśnie mamy odpowiednie systemy od zatrudnienia, poprzez odpowiedni system podatkowy ułatwiający im zakładanie własnych biznesów, poprzez wsparcie,
Panie Tomku,
wsparcie dzieci w szkole.
Mamy jeszcze jeden telefon. Dobrze? Może przyjmijmy ten telefon.
Proszę.
Halo?
Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Alina z Krakowa dzwoni. Ja chciałam tylko krótko powiedzieć o przystosowywaniu się dzieci, ponieważ ja mam takie doświadczenie. 10 lat temu wróciłam z córką, która miała 10 lat w Wiedniu. Ona urodzona tam była w ogóle, idąc do szkół, do przedszkola chodziła. I ja bardzo dbałam o język polski w Austrii, bo to było w Austrii. Ona uczestniczyła więc w lekcjach języka polskiego w szkole austriackiej, ale to bardzo mało, a w domu dbałam bardzo o język polski. Nie wolno było dzieciom właśnie w domu mówić po niemiecku. I też przyjeżdżałam z nimi do Polski na wakacje i na ferie, więc to jest w sumie dla mnie podstawa, żeby dziecko mogło się przystosować. I moja córka się bardzo szybko przystosowała, nie miała problemów w szkole. Właściwie to były tak krótkie problemy, że po prostu językowe bardzo szybko wyrównała, a z programem i z przystosowaniem się do naszego systemu edukacyjnego nie miała problemu wcale. Nie wiem, czy to zależy też od kadry, od współpracy rodziców z kadrą. nauczycielami, ale naprawdę bardzo dobrze się przystosowali szybko.
Dziękujemy za ten głos.
Alino, bardzo dziękujemy.
Jest to bardzo ważny głos, ponieważ ci, którzy rzeczywiście chcą pomóc swoim dzieciom i przymierzają się do powrotu do kraju, często decydują się na przykład na posyłanie dzieci do szkół sobotnich, które w każdych, w wielu krajach, tam gdzie są polscy emigranci, uczą dzieci języka polskiego, podtrzymują ten język polski, a z drugiej strony także dbają o to, aby język polski był językiem domowym i aby dzieci na co dzień mogły go praktykować. Wielu emigrantów polskich postulowało, czy nie można by utworzyć takiej szkoły języka polskiego online przez internet dla dzieci i młodzieży. Bo często szkoły sobotnie niestety kosztują, trzeba za nie co miesiąc płacić. Taka możliwość, przygotowanie takiej platformy edukacyjnej, dzieci mogłyby się uczyć i młodzież w domu języka polskiego, albo go podtrzymywać język, czy rozwijać. Bardzo proste rozwiązanie, które mogłoby systemowo rozwiązać problem języka polskiego.
Panie Tomku, bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Przypominam, profesor Tomasz Biernat z Wyższej Szkoły Bankowej z Gdańska. Wracać czy nie wracać z emigracji? To był temat dzisiejszej audycji. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.